mam, wydaje mi się, na tyle dużo takich zainteresowań. Oczywiście one oscylują gdzieś w okolicach podróży, poznawania świata, no ale to nie zawsze jest podróżowanie jednowymiarowe. Tak samo pasjonują mnie na przykład góry i wędrówki górskie, jak i podróże wśród ludzi. Pasjonują mnie długie wędrówki, a jednocześnie góry wysokie. Poznawanie ludzi i jakby miejsc, w których żyją, ale również tak od strony społecznej, czasami nawet politycznej, a z drugiej strony po prostu długie wędrówki sam ze sobą. Więc wszystko to sprawia, że tych około podróżniczych zainteresowań jest na tyle dużo, że jeśli dodać do tego zdjęcia, książki, filmy, nagle robi się bardzo dużo. Jest trudno nawet mi samym opisać siebie, jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, no co właściwie robisz? No w sumie to podróżuję, poznaję świat, ale określić tego jednym słowem za bardzo się nie da, więc czasami mówię o sobie po prostu, że no właśnie, że spełniam swoje marzenia, że jeżdżę po świecie i staram się z niego wyciągnąć jak najwięcej.
Ale na co dzień pracuje pan zawodowo?
W pewnym momencie podróże stały się moją pracą. To może trochę głupio brzmi, ale tak naprawdę pracą staje się pisanie, fotografia, opowiadanie o tych podróżach, prezentacje i, no i pewnie parę innych rzeczy związanych z tym naokoło. W moim przypadku, ponieważ moja taka pasja podróżowania zaczęła się w górach, to jest również praca instruktora i przewodnika górskiego. I to realizuję teraz pełnymi garściami, bo kiedy świat się trochę otworzył, ja również mogę wyjść w grupy pokazując im, jak nawiguje się z mapą i kompasem, czy jak w ogóle wędruje się bezpiecznie i na lekko po górach. Także łączę gdzieś to wszystko, łączę też tą pracę w górach i okazuje się, że no, de facto jest to więcej niż jeden etat, ale posklejany z mnóstwa małych kawałków.
Polacy potrzebują przewodnika albo nauczyciela w górach. Nie wystarczy założyć super modne buty i okulary przeciwsłoneczne i pójść kierując się strzałkami i kolorami?
No nie. Znaczy większość oczywiście nie potrzebuje i nie weźmie. Natomiast wciąż, no to fascynuje mnie trochę, żyjemy w XXI wieku, wieku technologii, ale to ona powoduje, że zapominamy czasami banalnych rzeczy. Zdarza mi się, że na mojej ścieżce spotykam osoby, które od lat chodzą po górach, nawet dosyć trudnych, i nie potrafią prawidłowo użyć mapy i kompasu. Oczywiście można by to zrzucić na konto nawigacji elektronicznej, więc kiedy opowiadam o kompasie, biegunie magnetycznym i o skali mapy, zaczynają się schody, a jednak są to przecież podstawy. Ale z drugiej strony, to też dobrze pokazuje, że tego typu szkolenia są potrzebne i dla mnie to jest taka bardzo przyjemna część mojej pracy, bo to nie jest po prostu opowiadanie o sobie jako o bohaterze, który przeszedł jakąś trasę, odbył jakąś podróż, pokazywanie zdjęć i tak dalej. To jest taka bardzo praktyczna wiedza, która przydaje się naszym uczestnikom później w trakcie ich własnych przygód. I to, co im przekażemy, pozwala im realizować swoje coraz trudniejsze przygody. Więc w ten sposób wydaje mi się, że to jest trochę, no, może nawet taką powinnością nas, ludzi, gór podróżujących, że jeżeli nabraliśmy jakiegoś doświadczenia, to przekażmy je innym dalej, podajmy je dalej.
W jakich górach pan był?
Takie moje zainteresowania główne to były góry Europy i Azji, więc miałem okazję przejść, no właśnie, zazwyczaj są to wędrówki długodystansowe, więc było to kilka długich łańcuchów górskich, Pireneje, Alpy i Karpaty w Europie, ale także wizyty w górach Środkowej Azji, więc Himalaje, Karakorum, Hindukusz, Tien Shan, Pamir, czyli te najwyższe góry świata. Oczywiście nie podczas wspinaczek na ich szczyty, ale podczas zwykłych trekkingów i podróży dolinami. To do dzisiaj uważam za taki fundament moich podróży, czyli właśnie góry. I te europejskie, i te azjatyckie, bardzo często piękne, czasami dzikie, czasami zamieszkałe, ale jedne i drugie dawały mi masę radości i też uczyły sporo poprzez ludzi, których spotykałem.
Ale one naprawdę są ciekawe i piękne także przez to, że są różnorodne i jesteśmy w stanie, wędrując tymi górami, samotnie, z plecakiem, to wszystko dostrzec. To nie jest tak, że to już są kolejne góry i taka codzienność i zmęczenie może przeważyć całe piękno i frajdę?
Może. Czasami są takie momenty. Zdarzało mi się podczas wędrówek, że po tygodniu długiego trekkingu już trochę zamykałem się na to, co dookoła. I rzeczywiście może tak się dziać. Natomiast dla mnie każdy kolejny wyjazd jest taką, no, przynajmniej na początku zawsze jest frajdą. Jest takim oczekiwaniem, trochę jak oczekiwanie małego dziecka, gdzie wow, dostało się nową zabawkę. No więc to jest tego typu oczekiwanie i pomimo tych lat jestem w stanie dostrzec, jak bardzo te miejsca się między sobą różnią. Ale z drugiej strony, im dłużej chodzę po górach, tym mniej interesują mnie góry dla samych gór. Rzeczywiście może być czasami tak, że wydaje się, że no, góry są różne, ale chodzenie po nich staje się być może po prostu chodzeniem. Natomiast od pewnego czasu zacząłem wybierać miejsca, które są albo takim wyzwaniem dla mnie samego, i czymś takim była na przykład Islandia, ale wybieram też miejsca, które są trochę wyzwaniem pod względem ludzkim, i czymś takim było przejście Izraela i Palestyny, czymś takim była wędrówka na przykład przez Iran, gdzie w górach spotykałem ludzi i ten kraj poznawałem przez pryzmat ludzi i ich opowieści, ich historie, czasami bolesne, takie drażniące, niekomfortowe, kiedy się je słyszę, pokazywały mi ten kraj. Nie moje własne oczy, ale tak naprawdę oczy tych ludzi. I ich opowieści składały się na to, co potem, po tygodniach, miesiącach, było moim własnym obrazem takiego kraju. Taki sposób podróżowania okazuje się dużo pełniejszy, bo właśnie obserwuje się kraj oczami jego mieszkańców.